Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jak każdego dnia, tak i dzisiaj o tej porze Państwa zapraszam na katechezę. Na początku tego naszego spotkania prosimy o potrzebne dary Ducha Świętego. Przybądź, Duchu Święty, ze swoją mocą, stąp do naszych serc, stąp do naszego życia, spraw, abyśmy w różnych okolicznościach naszej codzienności potrafili zawsze wsłuchiwać się w głos tego, który życie swoje za nas oddał, a zmartwychwstając podarował nam nadzieję na życie wieczne, w głos Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy mikrofonie z Państwem wita się ojciec Piotr. Rozpoczynamy naszą katechezę, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować nasze rozważania, tematy katechez dotyczących wyznania wiary chrześcijańskiej. Chcemy w swojej świadomości odkurzyć to, co fundamentalne i zasadnicze dla naszej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Chcemy pielęgnować ten ogród, jakim jest nasza wiara. Sięgamy po Pismo Święte, sięgamy po tradycję, sięgamy po nauczanie Kościoła, aby bardziej zrozumieć te nasze codzienne drogi, wybory, sytuacje, historię naszej codzienności, na którą patrzymy przez pryzmat Bożej nauki, Bożej logiki, miłości, Bożego spojrzenia. To wyznanie wiary, które przecież odmawiamy tak często w naszym życiu, chroni i użyźnia naszą wiarę. O tym sobie z całą mocą przypominamy. Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojej wiary. W nim bowiem i poprzez nie, poprzez kredo, oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy też innych niepokojów. A zatem, drodzy Państwo, to, o czym sobie przypominamy również i dzisiaj, przypomina nam i mówi bardzo jasno, że to nasze wyznanie wiary, nasze kredo jest jednym wielkim znakiem rozpoznawczym dla wszystkich wierzących. Jest to znak bardzo czytelny. Proszę zauważyć, niezależnie od kultury, języka, historii, wieku czy zawodu. Jest także znakiem wspólnoty, jaką tworzą świadkowie Jezusa Chrystusa, zespoleni węzłem miłości i dobroci. Jest krótkie, jak krótkie jest nasze życie na ziemi, a zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. I w tych naszych rozważaniach, w naszych katechezach dotykamy tematów bezpośrednio dotyczących wyznania naszej chrześcijańskiej wiary. Ostatni artykuł przez nas podjęty, to jest paragraf drugi, począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. I temat dzisiejszej katechezy, dziewictwo Maryi, 496 numer i numery kolejne w katechizmie Kościoła katolickiego, w którym czytamy już w pierwszych formułach wiary. Kościół wyznawał, że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi. Stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia, Jezus został poczęty z Ducha Świętego bez męskiego nasienia. Synod Laterański. Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego. W ten sposób mówi chociażby święty Ignacy Antiocheński na początku II wieku. Widziałem was pełną i głęboką wiarą, przekonanych, że nasz Pan narodził się rzeczywiście z rodu Dawida według ciała, że jest Synem Bożym według woli i mocy Bożej, prawdziwie narodzonym z dziewicy, prawdziwie w swoim ciele przybitym do krzyża pod Poncjuszem Piłatem, prawdziwie cierpiącym, także prawdziwie zmartwychwstałym. Święty Ignacy Antiocheński. Opowiadania ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie za dzieło Boże przekraczające wszelkie rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości. Z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, mówi anioł do Jezusa, do Józefa, o Maryi, jego małżonce, na kartach Ewangelii Mateuszowej. Kościół widzi w tym wypełnienie Bożej obietnicy danej przez proroka Izajasza. Oto dziewica pocznie i porodzi syna. Księga proroka Izajasza, rozdział 7. Zaniepokojenie wywoływał niekiedy fakt milczenia Ewangelii świętego Marka i listów Nowego Testamentu o dziewiczym poczęciu przez Maryję. Można było także stawiać sobie pytanie, czy nie chodzi tu o jakieś legendy lub konstrukcje teologiczne bez kontekstu historycznego. Trzeba na to odpowiedzieć, że wiara w dziewicze poczęcie Jezusa spotkała się z żywą opozycją, drwinami i nierozumieniem ze strony niewierzących Żydów i pogan. To także według przekazów chociażby świętego Justyna. Nie była ona motywowana mitologią pogańską czy jakąś adaptacją ówczesnych idei. Sens tego wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary, która widzi go w powiązaniu tajemnic między sobą. Nauczanie Soboru Watykańskiego I. W całości misteriów Chrystusa od jego wcielenia aż do Paschy. Już święty Ignacy Antiocheński świadczy o tym powiązaniu. Książę tego świata nie znał dziewictwa Maryi i jej rozwiązania, jak również śmierci Pana. Te trzy głośne tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga. Pogłębienie wiary w dziewicze macierzyństwo Maryi doprowadziło Kościół do wyznania jej rzeczywistego i trwałego dziewictwa. Także w zrodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Istotnie, narodzenie Chrystusa nie naruszyło jej dziewictwa, lecz je uświęciło. Liturgia Kościoła czci Maryję jako zawsze dziewicę. Niekiedy jest wysuwany w tym miejscu zarzut, że Pismo Święte mówi o braciach i siostrach Jezusa. Kościół zawsze przyjmował, że te fragmenty nie odnoszą się do innych dzieci Maryi Dziewicy. W rzeczywistości Jakub i Józef i jego bracia, jak o tym czytamy na kartach Mateuszowej Ewangelii, są synami innej Marii, uczennicy Chrystusa, określanej w znaczący sposób jako druga Maria. Chodzi tu o bliskich krewnych Jezusa, według wyrażenia znanego w Starym Testamencie. Jezus jest jedynym synem Maryi. Macierzyństwo duchowe Maryi rozciąga się jednak na wszystkich ludzi, których Jezus przyszedł zbawić. Maryja zrodziła syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi, to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziała w macierzyńskiej miłości. O tym przypomina nam Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium. Dziewictwo Maryi począł się z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny. Drodzy Państwo, każdy człowiek jest tajemnicą dla siebie, a tym bardziej dla drugiego człowieka. Jak nikt inny, Pan Jezus jest dla nas niepojętą tajemnicą. Wyznanie wiary opisuje tajemnicę Jego pochodzenia na dwóch płaszczyznach, albo inaczej mówiąc, w dwojaki sposób. Pierwszy, który się począł z Ducha Świętego, co oznacza, Jezus pochodzi całkowicie od Ojca, oraz narodził się z Maryi Panny, co oznacza, że jest On jednym z nas, jest naszym bratem. Obie wypowiedzi, które znajdujemy w kredo, są ze sobą bardzo ściśle powiązane, po prostu są nierozerwalne. W Jezusie nie spotyka nas Bóg zamaskowany jako człowiek. On jest w pełni Synem Bożym i w całej pełni człowiekiem. Ewangelia dziecięctwa Jezusa według Mateusza i Łukasza podkreśla prawdę, że nie Józef był fizycznym ojcem Jezusa, lecz Duch Święty, moc Boża, która przeniknęła Maryję. I ten element bardzo istotny, dziewicze poczęcie. Obie Ewangelie, o których przed chwilą wspominaliśmy, podkreślają dziewiczość Maryi. Stary Testament często mówi o Izraelu jako oblubienicy i dziewicy. Podobnie jak młody mężczyzna wybiera sobie oblubienicę, tak i Bóg wybrał sobie swój lud, który powinien należeć wyłącznie do Niego. Uosobieniem takiej wierności i otwartości dla Pana Boga jest Maryja Dziewica. Na pozdrowienie anioła odpowiada: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Od drugiego wieku znajdujemy świadectwa, które wyznają odważnie dziewicze poczęcie Jezusa. Mimo iż w środowisku żydowskim czy pogańskim, jak przypomina nam katechizm, odwołując się do przekazu świętego Justyna, z takiego patrzenia na to zagadnienie drwiono. Przy okazji warto zaznaczyć, że w pierwszym okresie chrześcijaństwa dziewicze narodziny nie były argumentem na boskość, lecz na prawdziwe człowieczeństwo Jezusa. Stary Testament wyjaśnia nam znaczenie dziewiczych narodzin Mesjasza. Izrael osiągnął zbawienie dzięki powołanym przez Boga ludziom, którzy według Starego Testamentu narodzili się z niepłodnego łona: Izaak, Samuel, Samson, Jan Chrzciciel. Bóg uczynił ludzką niezdolność do poczęcia potomstwa płodną. spośród wszystkich dzieci obiecanych przez Boga Jezus jest najważniejszy. Na przestrzeni tysięcy lat, czekano z nadzieją i utęsknieniem na nowego syna Dawida, który by reprezentował na ziemi sprawy Boga. W ten sposób staje się zrozumiałą intencja Ewangelii i to, co chce przekazać. Duch Boży daje wraz z narodzeniem Mesjasza nowy początek ludzkości. Tak jak na początku czasów Duch Jahwe powołał całe stworzenie do istnienia i wzbudził w oczach Boga niemal martwy już Izrael na nowo do życia, tak teraz ofiarowuje światu nowego Adama. Najświętsza Maryja Panna, którą Kościół od najwcześniejszych czasów nazywa w pełni miłości Matką Bożą, zaświadcza do dzisiaj, że narodziny jej Syna, Odkupiciela świata, dokonały się tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. Nie wiemy dzisiaj, w jaki sposób wyznawano w pierwszych gminach chrześcijańskich świadectwo o cudownym poczęciu. Święty Paweł sprawia wrażenie, jakby o tym nic jeszcze nie wiedział. Możliwe, że owe świadectwo było przekazywane jako tradycja rodzinna przez krewnych Jezusa. Niektórzy spośród jego krewnych odgrywali ważną rolę w pierwszych żydowsko-chrześcijańskich gminach i nazywali samych siebie z dumą braćmi Pana. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. To prefacja mszalna z mszy świętej o Narodzeniu Pańskim, która jakże mocno uwypukla istotę dzisiejszego przesłania. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Odmawiając ten fragment wyznania wiary, nawiązujemy do kolejnego także dogmatu. Dogmatu wiary dotyczącego Maryi, mianowicie prawdy o dziewiczym poczęciu Jezusa oraz o trwałym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. Jeżeli przekonanie, że Maryja jest Matką Bożą, stanowi centralną i najważniejszą prawdę mariologii, to wiara w dziewictwo Maryi jest pierwszą w porządku chronologicznym, czyli najstarszą prawdą maryjną. Teksty Nowego Testamentu, zwłaszcza zaś pierwsza i trzecia Ewangelia, świadczą o tym, że Jezus, jak to formułuje wyznanie wiary Kościoła, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Tytuł Dziewicy stał się w teologii pobożności maryjnej synonimem imienia Maryi, określanej najczęściej jako Najświętsza Maryja Panna czy Błogosławiona Dziewica Maryja. Jest to prawda naszej wiary, która, jak podkreślaliśmy, natrafia na niezrozumienie ze strony wielu ludzi, dlatego to odnoszenie się do tajemnicy Pana Boga, które podjęliśmy na początku naszego rozważania, jest czymś bardzo istotnym i nie możemy na ludzki sposób kalkulować, rozumować według tych naszych wektorów myślenia, przykładać pewnych schematów z naszego doświadczenia życiowego do tajemnic naszej wiary. Niezrozumienie, z jakim spotyka się ta prawda, może się wiązać z pewną jednostronnością, z jaką tradycyjnie traktowano tematykę dziewictwa. Akcentowano zbyt mocno aspekt biologiczny, a więc integralność czy nienaruszalność cielesną. Podkreślano również aspekt etyczno-moralny, a więc wolność od jakiegokolwiek grzechu, sprzecznego z cnotą czystości. Natomiast za mało uwzględniany był aspekt teologiczny dziewictwa, charakteryzujący je jako podstawę całkowitego oddania się do dyspozycji Bogu. Dzisiaj podkreśla się, że Kościół jest sakramentem, czyli znakiem zbawienia. Taki punkt widzenia pozwala na rozważenie także dziewictwa jako wielorakiego znaku zbawienia. Pozytywne ujęcie prawdy o trwałym dziewictwie Maryi pozwoli odkryć jej głęboki sens, czyli nawet w obliczu licznych zarzutów, z jakimi dogmat ten się spotykał i nadal spotyka z wielu stron. Są jednak ludzie, do których te argumenty dla nas ważne, te argumenty teologiczne po prostu nie przemawiają. Prawdy o dziewiczym poczęciu Jezusa nie da się udowodnić metodą racjonalistyczno-historyczną. Historia posługuje się w swoich badaniach porównywaniem faktów, źródeł, wykazywaniem ich ciągłości, zależności wzajemnej i prawdopodobieństwa. Tymczasem wcielenie Syna Bożego jest wydarzeniem w historii świata unikalnym, jednostkowym, nieporównywalnym z żadnym innym faktem z dziejów ludzkości. Z tego powodu dziewicze poczęcie Jezusa jest dla historyka tylko racjonalisty wydarzeniem nieprawdopodobnym. Tam, gdzie nie sięga oko historyka, tam sięga wzrok wiary. Mówi ona, że Bóg nie tylko stworzył świat, lecz nieustannie podtrzymuje go w istnieniu. Świat natury wraz z jej prawami jest systemem otwartym na coraz to nowe możliwości. Dlatego Bóg może uczynić coś, co nie jest wytłumaczalne w kategoriach naszego myślenia logiczno-przyczynowego. Bóg nie musi znosić praw natury, przez które rządzi światem, ale jest w stanie tak nimi pokierować, że przynoszą skutek, jakie zamierzył. Drodzy Państwo, i ten jeszcze jeden wątek może, który nadmienił katechizm Kościoła, dotyczący innych źródeł trudności w przyjęciu tej prawdy. Przeciw tej prawdzie wysuwane są niekiedy również argumenty biblijne. Z nauki Kościoła o trwałym dziewictwie Maryi wynika, że Jezus jest jedynym synem Maryi. Natomiast na kartach Ewangelii jest mowa o braciach i siostrach Jezusa. O tym przypomniał nam także katechizm. Wymienia się nawet ich imiona. Dla ludzi nieprzygotowanych miejsca te mogą stanowić trudność, zwłaszcza gdy posługują się nimi przedstawiciele różnych sekt nawiedzający nasze domy, między innymi Świadkowie Jehowy. To jest jeden z tych punktów rozmów, które chcą prowadzić u progu naszych drzwi, naszych mieszkań, siejąc zamęt w głowach. Tak jak wszystkie inne trudności związane z lekturą Pisma Świętego, Biblia nie zawsze jest księgą łatwą, są miejsca wymagające interpretacji, wyjaśnienia. Jeżeli napotykamy na trudności w lekturze, zwracamy się do specjalistów, sięgamy do odpowiednich komentarzy, kierujemy się przy tym głosem Kościoła, który w sposób autentyczny interpretuje Pismo Święte. I co istotne, sprawa braci i sióstr Jezusa nie stanowiła problemu dla pierwotnego Kościoła wyznającego wiarę w trwałe dziewictwo Maryi. Istnieje wiele możliwości rozwiązania tej kwestii. Najbardziej prawdopodobną jest ta, która mówi, że chodzi tu o dalszych krewnych Jezusa. Staje się to tym bardziej prawdopodobne, jeśli zważymy, że język aramejski i hebrajski nie mają specjalnego słowa na określenie kuzyna, a więc brat i brat cioteczny określani są tym samym słowem. Jakie znaczenie ma dla chrześcijan wiara w trwałe dziewictwo Maryi. Prawda, drodzy Państwo, ta prawda dla nas jest znakiem. Odczytaniem sensu tego znaku, danego nam przez Boga, zajmuje się teologia. Jest to po pierwsze znak jedynego synostwa Bożego. Dziewicze poczęcie Jezusa podkreśla fakt, że jedynym Ojcem Jezusa jest Bóg. Aby podkreślić odwieczne synostwo słowa, Bóg sprawił, że Jezus nie miał Ojca według ciała. Chodzi tu o ukazanie prawdy, że Ojciec Niebieski, jako Pan i Stwórca wszelkiego życia, jest jedynym źródłem i zasadą ludzkiej egzystencji Jezusa. Dziewicze poczęcie Jezusa jest również znakiem nowego stworzenia. Wcielenie Syna Bożego jest początkiem nowego, najważniejszego etapu historii zbawienia. Człowiek stworzony na obraz Stwórcy utracił przez grzech podobieństwo Boże. Ktokolwiek przychodził na ten świat zrodzony z ojca i matki, popadał w zależność od grzechu i zła, nie tylko własnego, ale i tego zła, za które sam nie był odpowiedzialny. Dziewicze narodzenie Jezusa za sprawą Ducha Świętego jest czymś zupełnie nowym na historycznym szlaku ludzkich narodzin. To, jak mówi Apokalipsa, narodziny nowego nieba i nowej ziemi. I wreszcie wiara w trwałe dziewictwo Maryi jest fundamentem chrześcijańskiego rozumienia ideału dziewictwa i bezżenności dla Królestwa Niebieskiego. Ideał ten odegrał w historii duchowości chrześcijańskiej niezwykłą rolę. Dziewictwo rozumiane jest nie tyle negatywnie, jako rezygnacja z miłości małżeńskiej, ile pozytywnie, jako całkowita i niepodzielna służba Panu Bogu. Stąd ideał ten nie oznacza deprecjacji małżeństwa, ale jego dowartościowanie jako ważnej instytucji w służbie społeczeństwa i Kościoła. Cześć dla dziewictwa i traktowanie małżeństwa jako sakramentu, czyli znaku zbawienia, stanowią dwa nierozłączne elementy nauki katolickiej. Drodzy Państwo, kolejne tematy już wkrótce. Dziewicze macierzyństwo Maryi w zamyśle Bożym. Trzeba nam raz jeszcze nade wszystko pamiętać, że te nasze ludzkie kalkulacje, te nasze ludzkie miary, nasze ludzkie wyobrażenia czymś tak daleko są ograniczone, że stajemy przed rzeczywistością, którą jest tajemnica. Aby będąc ludźmi, których serce jest poruszone żywą wiarą, ufną nadzieją i niewiędnącą miłością, przyjąć Boży zamysł i Boży dar, ten największy dar, którym jest Boski Syn, Jego przyjście, Jezus Chrystus. Trzeba nam w codziennej modlitwie prosić o żywą wiarę. O wiarę, która będzie pomagała nam nieustannie wczuwać się w rytm bicia serca, serca Bożego. Dziękuję za wysłuchanie katechezy. Katechezę wygłosił ojciec Piotr.